Pawełkowski, zapraszam. Prokuratura rejonowa w Mławie zapowiada śledztwo w sprawie katastrofy budowlanej z Radia Z. Wiecie, że zawaliła się część hali przy ulicy Grota Roweckiego. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według policji w ciężkim stanie trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie inne osoby zostały poszkodowane. Strażacy wraz z psami przeszukiwali gruzowisko przez kilka godzin. Przyczyny tragedii nie są na razie znane. Śledczy zabezpieczają ślady i zbierają materiał dowodowy. Hala należy do dawnej zajezdni autobusowej PKS. Była w remoncie. Zwalniani pracownicy PKP Cargo bez odpraw i odszkodowań. Spółka nie wypłaca im należnych pieniędzy, mimo że jest do tego zmuszona prawem pracy. Chodzi o tysiące kolejarzy w całej Polsce. Wielu z nich przez działania byłego pracodawcy nie ma też praw do zasiłku dla bezrobotnych, tak jak zwolniony po kilkunastu latach pan Marek, nastawniczy z Wielkopolski.
Żadnej odprawy nie dostałem, żadnego zadośćuczynienia. Nie należy mi się w tym momencie żaden zasiłek dla osób bezrobotnych ze względu na to, że zakład ma zapłacić. I dopiero gdy minie jakiś tam okres karencji, dopiero należy mi się jakikolwiek zasiłek w urzędzie pracy.
Pan Marek czeka na zaległe 3 pensje. Wśród byłych pracowników PKP Cargo są też osoby, które czekają nawet na półroczne odprawy. Władze spółki tłumaczą, że ich poprzednicy doprowadzili firmy na skraj upadłości i że w kasie po prostu nie ma środków. Powiadomiona o sprawie Państwowa Inspekcja Pracy wysłała do PKP Cargo swoich najlepszych kontrolerów. Ale jeśli pieniędzy nie uda się znaleźć, to szansą na wypłacenie zaległości może być pożyczka, mówi Radiu Z Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki.
PKP Cargo stara się o pozyskanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tutaj czekamy na decyzję, czy fundusz będzie partycypował w tych wypłatach, w jakiej części, w jakiej wysokości.
PKP Cargo liczy na co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych, które w całości pójdą na spłacanie zaległych zobowiązań wobec byłych pracowników wraz z odsetkami za zwłokę. Minister finansów jest przeciwko wolnej Wigilii. To zbyt duży koszt dla gospodarki i budżetu, przekonywał w Radiu Z Andrzej Domański. I dodaje, że właśnie tego dnia tysiące drobnych firm cieszy się wysokimi obrotami. Zapowiada, że będzie przekonywał posłów, że to złe rozwiązanie.
Wydaje mi się, że w obecnym otoczeniu gospodarczym, przy tej dosyć też często niełatwej sytuacji, jeżeli chodzi o budżet, to jest to krok w mojej ocenie niepotrzebny.
Domański podkreśla, że Wigilia nigdy nie była dniem wolnym od pracy. Nauczyciele z Bytomia bez opłaconych składek ZUS na koniec roku. To decyzja prezydenta miasta Mariusza Wołosza, który złożył wniosek o odroczenie płatności składek. Jak wiecie z Radia Z, prezydent tłumaczy tę sytuację niewystarczającą subwencją oświatową od rządu, która nie pokrywa kosztów tegorocznych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli. Wołosz podkreśla, że miasto boryka się z poważnymi problemami finansowymi i nie ma możliwości uregulowania luki płacowej w oświacie. Brakuje ponad 100 milionów złotych. Nie byłoby nas stać na grudniowe wynagrodzenia, mówi prezydent Bytomia.
W tym roku pracownicy urzędu i innych jednostek nie otrzymają żadnych nagród rocznych ani gratyfikacji świątecznych, w związku z tym, że te pieniądze z funduszu płac tych jednostek i urzędu również zostały przesunięte na regulację płac dla nauczycieli.
Prezydent apeluje do rządu o pilne podwyższenie subwencji dla swojego miasta. Deklaruje, że urząd zapłaci składki ZUS na początku przyszłego roku. Nasza gmina wydaje na prowadzenie szkół prawie połowę swojego budżetu, a przez to nie ma pieniędzy na zasiłki czy naprawy dróg. Tak wójt gminy Gardeja koło Kwidzyna tłumaczy swój pomysł, który rozpalił emocje wśród lokalnej społeczności. Chodzi o likwidację 4 wiejskich szkół i skumulowanie wszystkich 600 dzieci w 2 pozostałych placówkach. Jak pani wójt chce przekonać ludzi do swojego pomysłu? Z obiema stronami tego gorącego sporu rozmawiał Maciej Bąk.
Przekonuje, że przeniesienie dzieci do większej szkoły poprawi jakość nauczania, da im normalne lekcje WF-u w sali gimnastycznej, a nie w świetlicy wiejskiej, czy dobrą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Rodzice jednak i tak wolą swoją małą szkołę, ale wójt Karolina Nowak odpowiada im tak.
Każdy z naszych szkół jest rodzinna atmosfera, jednak szkoły są przede wszystkim od tego, żeby edukować te dzieci, żeby je przygotować do dalszych etapów edukacji.
I dodaje, że za złą sytuację z gminną oświatą odpowiada jej poprzednik, ale też rząd, który daje za małą subwencję oświatową. Gardeja, Maciej Bąk, Radio Z.
Z planów gminy wynika, że w zlikwidowanych szkołach mogłyby znaleźć się podmioty medyczne i poradnie psychologiczne. Ukraina z nową bronią. Lada dzień dostanie nowe uzbrojenie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Ma to być broń dalekiego zasięgu, ale także czołgi i transportery opancerzone. Czy nowe uzbrojenie może coś jeszcze zmienić? O sytuacji na froncie teraz reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
To szczególnie jeśli chodzi o rakiety właśnie, po tym jak Stany Zjednoczone pozwoliły używać rakiet Atakams do strzeliwania celów w głębi Rosji, oficjalna zgoda przyszła dziś także z Wielkiej Brytanii na wykorzystywanie w tym samym celu rakiet Storm Shadow, które także mają zasięg ponad 300 kilometrów. Do tego Ukraina po prawie 3 latach próśb lada dzień ma dostać od Stanów Zjednoczonych pakiet min przeciwpiechotnych, tak by zatrzymać ruch wojska na wschodzie kraju. To oczywiście nie sprawi, że losy wojny nagle się odwrócą i Ukraina przejdzie do ofensywy, ale może sobie wywalczyć lepszą pozycję negocjacyjną w zbliżających się rozmowach pokojowych.
Według nieoficjalnych informacji Putin chce zamrożenia wojny, może nawet zgodzić się na wycofanie wojsk z części okupowanych terenów w zamian za gwarancję, że Ukraina nie wstąpi do NATO. Fińskie, duńskie, szwedzkie i litewskie służby badają sprawę przecięcia kabli komunikacyjnych na dnie Bałtyku. Nie czas jeszcze na aktywację artykułów NATO o zbiorowej odpowiedzi na ataki hybrydowe, mówi premier Finlandii Petteri Orpo. Związek z uszkodzeniem kabli może mieć chiński statek towarowy, który przepływał w ich pobliżu, a wcześniej wypłynął z rosyjskiego portu. Czy to przypadek, czy sabotaż? Trwają ustalenia. O szczegółach reporterka Radia Z Anna Józefowicz.
Do przecięcia kabli doszło w szwedzkiej strefie ekonomicznej. W pobliżu przebywał chiński statek z rosyjskim kapitanem, który potem wypłynął na duńskie wody i tam zatrzymała go duńska jednostka. Jak mówi ekspert do spraw NATO, dyplomata Robert Pszczel, jeśli to akt rosyjskiego sabotażu, trzeba będzie podjąć zdecydowane kroki, zanim stanie się coś naprawdę złego.
Musimy absolutnie to uniemożliwić i pokazać Rosji, że podają charakter i cena, której Rosja nie chciałaby zapłacić.
Na razie chiński statek nie opuszcza Bałtyku.
Zeszłej jesieni również chiński statek uszkodził estońsko-fiński gazociąg. Jednostka opuściła wówczas Bałtyk, zanim fińskie organy wszczęły dochodzenie. I dotąd nie ustalono, czy to był sabotaż, czy nie. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
No! listen better. Would see me better. Would hear me better.
If I- Gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią, lubię być z nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią.
Książka na noc. Michał Zgajewski, Strażnik Jeziora. Pomyślałem o Magdzie. Pasowałaby tutaj prawie ich równolatka. Zaczynało do mnie docierać, co właściwie zrobiłem. W
wprawdzie była dorosła, ale dzieliło nas kilkanaście lat różnicy i jeszcze więcej pod względem życiowego doświadczenia. W normalnych okolicznościach zachowałbym zimną krew. Ale to nie były normalne okoliczności. Tak chciałem myśleć o tym, co wydarzyło się między nami. Po jaką cholerę poszedłem do jej mieszkania? Wystarczyło wypytać Magdę o Alana i wracać do domu. Im bardziej analizowałem wydarzenia ostatniej nocy, tym większe miałem wyrzuty sumienia. Po co mi to było? Zapukałem do drzwi pokoju. Odpowiedziało głuche: proszę. W środku małe zgrupowanie nauczycieli, około 15 osób. Nie liczyłem. Ich widok mnie onieśmielił. Nagle poczułem się jak uczniak. Wychowawczynię Alana od razu poznałem. Kręcone włosy i okulary, spódnica do kostek, jakieś koraliki na szczupłej szyi. Odchrząknąłem. Czy mogę prosić panią Aldonę Nowacką? Hipiska posłała mi zdziwione spojrzenie. Gdy byliśmy na korytarzu, przedstawiłem się i wyjaśniłem cel wizyty. Chodźmy na dwór, zarządziła. Myślałem, że tu się mówi chodźmy na pole. Mówi się w całym Małopolskim i nie tylko. Była starsza ode mnie, może o 10 lat. Jest długa przerwa, to mogę z panem spokojnie porozmawiać. Tylko wezmę kurtkę. Wyszliśmy na zewnątrz. Zapaliła papierosa. Pan nie pali? Nie. Zazdroszczę. Zapytałem o to pole, bo jestem przyjezdny i staram się mówić właśnie pole. Gdy mówię dwór, niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Wydmuchnęła dym. Postawiłem kołnierz, żeby ochronić się przed podmuchami zimnego wiatru. Proszę pana, jestem polonistką i w pracy mówię zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Języka Polskiego, a w domu... Zawahała się. W domu różnie. Niech pan lepiej powie, co z tym Alanem. Zaginął. Rodzice martwią się o niego. Policja podejrzewa go o zabójstwo Emilii Płazy. To ta dziewczyna z jeziora? Tak. Podobno byli parą. Niemożliwe. Zainteresowała mnie. Jak to? Dam sobie rękę odciąć, że nie miał dziewczyny. Dlaczego? One go nie interesowały. Kiedy widziała pani Alana ostatni raz? Na zakończeniu roku szkolnego. Potem już nigdy się tu nie pojawił. Inni uczniowie przychodzą czasami pochwalić się, co u nich. Nie on. Może mu się coś odmieniło przez te 2 lata? Proszę pana, popatrzyła mi prosto w oczy. O orientacji seksualnej się nie wybiera. Jest pani pewna, że... Tak. Kobiecy instynkt, przeczucie. Może pan to nazwać jak chce. Wyciągnąłem zdjęcie ze studniówki. Ożywiła się. Boże, jak tu wyszłam. Widzi pan, na studniówce jako jedyny z klasy był sam. Nie miał partnerki. No, to jeszcze o niczym nie świadczy. Nie, ale potwierdza moją hipotezę. Zaciągnęła się, o czymś myślała. I to nie on zabił. To samo powiem policji. Alan nie miał takich predyspozycji. Nie jest typem okrutnika. A typem psychopaty? Oczywiście, że nie. To po prostu nadwrażliwy młody człowiek. Ciężko przechodził przez dojrzewanie. W każdym roczniku znajdzie się kilku takich Alanów. Potem to mija i robią się z nich fajni, młodzi mężczyźni. Doszły mnie słuchy, że... Alan przechodził kryzys przed maturą. Tak, pokiwała głową. Prawie cały kwiecień spędził na zwolnieniu lekarskim. Miał jakiś problem z nogą, chyba z kolanem? Ojciec przynosił papiery od lekarza. Czyli w ten sposób Zdzisław Węglarz kamuflował epizod psychotyczny, pomyślałem. Nie było sensu zdradzać kobiecie tej informacji. Jak pani myśli... Z kim mógłbym jeszcze porozmawiać? Z kimś z tego zdjęcia, ze szkoły? Trzymał się z Bernardem Brzozowskim. I chyba tylko z nim, jeśli chodzi o ludzi z klasy. Obaj byli tacy... wyautowani. Natomiast jeśli chodzi o dzieciaki z innych klas, to nie pamiętam. Alan nie rzucał się w oczy, a ja nie zwracałam na niego uwagi. Nie robił problemów, uczył się przeciętnie, więc za bardzo mu się nie przyglądałam. Ale rozpoznała pani w nim geja. Kobieta czuje takie rzeczy. Nie chciałem dyskutować. To wszystko? Zgasiła papierosa i zatrzęsła się z zimna. Muszę wracać. Tak, dziękuję za pomoc. Tu ma pani moją wizytówkę. Gdyby coś sobie pani przypomniała, proszę zadzwonić. Popatrzyła zdziwiona na kawałek kartonika. Ha, niezły pomysł na logo firmy. Nazwisko zobowiązuje. Wchodziła do środka, gdy ją zawołałem. Jeszcze jedno. Czy Alan interesował się religią słowiańską? Rzeczami związanymi ze słowiańszczyzną? Wzruszyła ramionami. Wiem tylko, że grał na gitarze. Nie otwierał się przede mną. Wybrałem numer Magdy. Usłyszałem w głośniku, że abonent jest czasowo niedostępny. Niespecjalnie się zdziwiłem. Miałem jednak nadzieję, że jest w pracy. Zadzwoniłem do karczmy. Kilka sygnałów. Niech ktoś odbierze do cholery. Halo? Zapytał kobiecy głos. W tle słyszałem odgłosy dochodzące zapewne z kuchni. Wskazywało na to choćby przesadne trzaskanie garnkami. Dzień dobry. Czy Magda jest dziś w pracy? Która Magda? Właścicielka głosu wydawała się zniecierpliwiona. Magda Pietrzak. Nie ma. Ma dzisiaj wolne? Tak. Zamawiasz pan coś? Nie mam czasu na kochasiów Magdy. Znokautowała mnie. Przerwałem połączenie bez pożegnania. Magda Pietrzak. Kluczowa postać w sprawie Alana. Najpierw mnie uwiodła, potem zniknęła. Telefon do Olimpii. Ona na pewno odbierze. Hej, Magda wróciła? Nie, przecież bym ci zadzwoniła. To fajnie, że nie możesz żyć beze mnie. Zbyt szybko wyciągasz wnioski. Ktoś mi to już kiedyś powiedział, ale bardziej dosadnie i krócej. To było coś w stylu odpierdol się mała kupo. Zaśmiała się głośno. Słuchaj, martwię się, że Magda wpakowała się w kłopoty. Możesz zerknąć na jej telefon? Czekaj chwilę. Wypuściłem powietrze. Sprawy zaczynały przybierać coraz gorszy obrót. Jestem. Telefon nie działa, chyba rozładowany. Podłączę do ładowarki, moment. Cholera. Chyba nie ładuje. Nie wiem, co się z nim stało. Podjadę do ciebie. Super. Magda mnie zabije. Zwalisz na mnie, nie przejmuj się. Serio, myślisz, że coś jej się stało? No, jestem bardziej niż pewien. Naparłem na drzwi do salonu. Zamek ustąpił bez najmniejszych problemów. Olivia nie była zadowolona. Naprawisz to? Tak. Dzisiaj? Tak. Jej entuzjazm co do mojej osoby chyba wyparował. Boisz się Magdy? Spytałem i wszedłem do środka. Nie, ale nie lubię się z nią kłócić. Ona ciągle ma jakiś problem. Ostatnio zrobiła awanturę, bo pożyczyłam sobie jej szczoteczkę do zębów. O mało nie parsknąłem śmiechem. Weszła za mną. Centralne miejsce zajmowała kanapa. Tak, ta kanapa. Wczorajszy seks. Rzuciłem się na Magdę jak na kawałek mięsa. Gdy o tym myślałem, dalej było mi wstyd. Wstyd przed sobą i przed Olimpią. I przed Magdą.
To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Strażnik Jeziora. Kolejny odcinek już za chwilę.
ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego. Och, jak jest mi przykro, tak przykro, żeż wcale. Lepiej spakuj swoje rzeczy, bo je spalę. Zapomniałam już twoje imię, chodziło za mną tylko przez chwilę. Przestań pchać się już do mojej głowy, nie ma tam miejsca na głupoty. Szansę miałeś już teraz, patrz, jak ramiona inne otulają me wdzięki. Taki ważny gość, no to masz, może znajdzie się, co garnie twe lęki. Więc dzięki, dzięki. Ja nie będę tracić na to swojej energii. Więc dzięki, dzięki. Za ciebie kolego, ja mam kogoś lepszego. Więc z ogniem, a sprawiłeś, że przygasłam. Za długo stałam obok, teraz znów czuję się ważna. Och, popatrzę sobie, albo nie, zmieniłam zdanie, bo weszłam w układ z elegantem, a nie zdranie. Zapomniałam już twoje imię, chodziło za mną tylko przez chwilę. Przestań pchać się już do mojej głowy, nie ma tam miejsca na głupoty. Znów to chodzi w nocy trzecie, kiedy płoną nasze zdjęcia. Lubisz bawić się lakami, plastik też jest łatwo palny. Gdy w ręku zapalniczka robi pis do pamiętniczka, chcę byś zapamiętał jedno. Już mam kogoś lepszego.
Dzięki, dzięki. Ja nie będę tracić na to swoje energii. Więc dzięki, za ciebie kolego, ja mam kogoś lepszego.
To jest dobra książka na noc. Michał Zgajewski, Strażnik Jeziora. Rozejrzałem się dookoła. Od mojej poprzedniej wizyty nic się tutaj nie zmieniło. Pokój jak pokój, szafa na ubrania, komoda z telewizorem, stolik. Nie myślisz, że to dziwne? Olimpia stała za moimi plecami. Co? To, że telefon zostawiła w kuchni? Pokój zawsze zamykała na klucz. Przecież to w smartfonie znajdziesz najwięcej informacji na temat właściciela. Dobrze kombinuję? Może chciała wrócić po telefon, a może zwyczajnie go zapomniała. W każdym razie muszę go zabrać ze sobą. Kumpel spróbuje przywrócić go do życia. Założyłem lateksowe rękawiczki i otworzyłem szafę z ubraniami. Przez chwilę gapiłem się na równo poukładane bluzki, dżinsy, spódnice. Na samym dole zauważyłem kilka par butów. Nie powinniśmy wezwać policji? Zapytała Olimpia. Mówię całkiem serio. Na razie nie, odpowiedziałem, przepatrując ciuchy Magdy. Nawet gdybyśmy zgłosili zaginięcie, policja nie potraktuje tego poważnie. Magda to dorosła kobieta i może robić, co chce. I z kim chce, dodała Olimpia. Założyłem rękawiczki, żeby nie utrudniać roboty śledczym, w razie gdyby tutaj trafili. Czyli jednak myślisz, że będą potrzebni? Tego jeszcze nie wiem. A twoje odciski z wczoraj? Są pewnie wszędzie. Zetrzemy. Odwróciłem się do niej i puściłem oko. Wcale mnie to nie bawi. Od rozstania z Maxem nie chcę mieć nic wspólnego z psami. No, kto by chciał? Pomyślałem o Rudym. Przecież nie będę ukrywał przed policją, że spotkałem się z Magdą. Ha, ładne mi to spotkanie, prychnęła obrażona. To było regularne rżnięcie. Możesz nie być taka dosłowna. Muszę się skupić. Miejmy nadzieję, że Magda się znajdzie. Sam nie wierzyłem w to, co mówiłem.
Otworzyłem komodę. Pierwsza szuflada, bielizna, prezerwatywy. Ja też skorzystałem z tych zapasów. Nawet nie pamiętam tego momentu. Musiała mi ją założyć. Magda często sprowadzała tu facetów? Nie. Raczej to ona wybywała na noc. Miała kogoś na stałe? Nie wiem. Nie zwierzała mi się. Nie mam z nią dobrego kontaktu. Olimpia zamyśliła się na chwilę. My tylko razem wynajmujemy mieszkanie. Wczoraj weszłaś do sypialni, gdy my... No tak, bo drzwi były otwarte na oścież. Chciałam je przymknąć. Pamiętasz, jak wychodziłem? Słyszałam. Miałam zamknięte drzwi. To było około 12:30. Trochę się rozbijałeś. Magda też wyszła? Chyba nie, ale do kogoś dzwoniła. Widziałam ją w kuchni z telefonem. Mówiłaś, że miałaś zamknięte drzwi. Jezu, zirytowała się. Chodzisz czasem w środku nocy na siku do kibla? Bo mnie się zdarza. Jak się zmyłeś, to wyszłam. Magda stała w szlafroku i gadała przez telefon. Mówiła coś? Tak, że cię kocha na zabój, kurwa. Co ja jestem alfą i omegą? Coś tam mówiła, ale nie wiem dokładnie co. Usłyszałam tylko załatwione. Mrowienie w karku. Magda to zaaranżowała. Dałem się podejść jak małolat. Jesteś pewna, że tak powiedziała? Tak. Schyliłem się. Druga szuflada, papiery, rachunki za wodę, prąd, nic ciekawego. Magda płaci za rachunki? Razem płacimy na pół. Ona zajmowała się płatnościami, ja nie mam do tego głowy. Nigdy nie pamiętam o terminach. Odwiedzał ją tu ktoś z rodziny? Nie wiem, chyba nie. A ktoś w ogóle? Trzecia szuflada. Papiery, papiery, paragony, żadnych zdjęć. Pewnie wszystko jest w telefonie. Coś większego pod spodem. A wiesz, gdzie mieszkają jej rodzice? Sprawdź umowę najmu, wskazała na kartkę A4. Tu powinien być jej adres domowy. Nie potrzebujesz pomocnika? No, widzę, że tak średnio ogarniasz. Dzięki. Nudzi mnie ta praca na kasie. Ponoć dostaliście podwyżki. No, coś tam sypnęli. Jakiś problem ze wzrokiem? Umowę masz przed sobą. Przełknąłem ślinę. Pieprzyć umowę. Znalazłem coś lepszego. Kwestia priorytetowa. Odnaleźć Magdę. Była zamieszana w zaginięcie Alana i w śmierć Emilii. Teraz już byłem tego pewien. Jej telefon zostawiłem u Mufina. Miał spróbować dobrać się do jego zawartości. Specjalista od nowych technologii w góralskim kapeluszu. Może coś wymyśli. Wypadałoby zjeść obiad, ale nie ma kiedy. Właśnie wyjeżdżałem z miasta. Chciałem odwiedzić dom rodzinny Magdy. Jeśli ją tam spotkam, będzie niezła wtopa. Coś mi jednak mówiło, że nie spotkam. Z ronda skierowałem się na most przecinający Sołę. Zerknąłem w prawo na jezioro, w którym skończył się krótki żywot Emilii Płazy. W oddali majaczyła góra Żar z elektrownią schowaną w samym środku wzniesienia. Jakiś palant z lewego pasa zajechał mi drogę. Gangsta BMW. Zatrąbiłem na chłopka. Opuścił szybę i wystawił środkowy palec. Gdy zniknął z pola widzenia, popatrzyłem na książkę Dalebora Trzcińskiego. Leżała na siedzeniu pasażera. Demonologia słowiańska. Ten egzemplarz znalazłem w komodzie Magdy. Wcześniej to samo czytadło znalazłem w pokoju Alana. Coś ich jednak łączyło. A potem zniknęli. Telefon zawibrował. Prawnik Radosław Pabiś. Przełączyłem na głośnomówiący. Dzień dobry, panie Norbercie. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak idą poszukiwania Alana. Od razu prosto z mostu, jak to on. Zapytałem. Żadnego co słychać, okropny smog mamy dzisiaj, jak samopoczucie? Nie rozumiem. Zaśmiałem się głośno. Przepraszam za parszywe poczucie humoru. Wczoraj dostałem po głowie, jeszcze trochę mnie boli. Czy to ma związek ze sprawą Alana? Być może. A na dodatek jeszcze nie jadłem obiadu. Rozumiem. Nie rozumiał. Zdradził go głos. Kto pana pobił? Zapytał po chwili namysłu. Cęk w tym, że jeszcze nie wiem. Zgłosił pan to na policję? Nieoficjalnie. Oni mają bardzo ograniczoną tolerancję na moją osobę. No, ja myślę, panie Norbercie, że my tu musimy działać sami. Tak też robię. Jest pan w biurze? Nie chcę o szczegółach rozmawiać przez telefon. Jestem poza miastem. Muszę coś sprawdzić. Jak wrócę, dam znać. Czy to coś przełomowego? Kto wie, panie mecenasie? Kto wie? Zarzecze to malutka wieś przy zachodnim brzegu jeziora. Mapy Google'a pokierowały mnie w boczną uliczkę. Dojechałem nią do samego końca. Jesteś na miejscu, usłyszałem. Zobaczyłem drewniany dom, bardzo zaniedbany i bardzo stary. Takie rudery widywało się coraz rzadziej. Zerknąłem w stronę jeziora. Wiatr rozgonił smog, więc mogłem podziwiać zbiornik w całej okazałości. Akurat dziś prezentował się dość ponuro na tle otaczających go gór. Pchnąłem zardzewiałą furtkę i skierowałem się prosto do drzwi wejściowych. Zapukałem, bo nie było dzwonka. Spróbowałem pięścią. Nic. Cisza. Zapukałem ponownie. W końcu usłyszałem stłumiony głos. Idę! W drzwiach zobaczyłem starowinkę, zapewne starszą niż jej dom. Ze środka dochodził płacz dziecka. Pan z sądu? Obrzuciła mnie podejrzliwym spojrzeniem. Nie, ja prywatnie, do Magdy. Ale Magda tu nie mieszka, huknęła, aż cofnąłem się o krok. Już za 2 lata będzie, jak się wyprowadziła. Nie wiedziałem. A co pan chcesz od niej? Popatrzyła na mnie chytrym wzrokiem. Sprawa prywatna. Muszę oddać jej pewną sumę. Kłamstwo na poczekaniu przyszło mi łatwo. Wiedziałem, że staruszka to łyknie. Ale skoro jej nie ma... Czekaj pan, ona tu przyjeżdża. Ma tu dom rodzinny, matkę i... Zawahała się na chwilę. Rodzinę. Płacz dziecka nie ustawał. Odwróciła głowę. Cicho być, zaraz przyjdę. Uśmiechnąłem się krzywo. Chyba ma kolkę, powiedziała. Córka mi go zostawiła i muszę się z nim użerać. A gdzie ona jest? Litka? Pojechała do Gopsu zasiłek załatwiać. Widzisz pan, jaka tu nędza. 2 baby i małe dziecko, a oni nam zasiłek zmniejszyli. Ha, tak to jest z urzędnikami. Żebyś pan wiedział. Mówią, że tu alkohol jest, a ja pytam, w której chałupie nie ma. Węgiel z opieki przywieźli, to kazali nam zrzucać. Ja, stara, mam zrzucać? A Litka? Znowu płacz dziecka. Kobieta obejrzała się za siebie. Co Litka? Nie pomogła pani z węglem? Nie, spała. Z nią tak to jest. Wszystko zwala na mnie, a ja mam 82 lata. Sporo.
To był fragment powieści Michała Zgajewskiego Strażnik Jeziora. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.
Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni. Wiele nam nie było trzeba, ja i ty i długo nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier. Dziś kalkulujemy wszystko, nie ma w tym szaleństwa, wiem. Co z tym możemy zrobić? Odnajdziemy blaski wdzięk. Zakończymy smutny shopping, sztuczne galeria mych szczęść. I będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy. I będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć. Zacznijmy od nowa, od tych małych rzeczy.
Running from a cop, I can make you a lot sweeter.
za oknem świt. Tak nam dobrze mogło być, gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie, siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech. Znajdziesz też, gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Ty kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też.
Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Składka zdrowotna w dół od nowego roku. Przedsiębiorcy zapłacą mniej. Rozliczający się według skali podatkowej albo w formie podatku liniowego będą mogli zaoszczędzić około 100 zł miesięcznie. Czy to zmiana zadowalająca? Sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
Jeśli chodzi o polityków, to Polska 2050 najbardziej cieszy się z tej zmiany.
Największy sukces polega na tym, że dostrzeżono problemy przedsiębiorców.
Poseł Sławomir Ćwik przekonuje, że dla drobnego biznesu biznesu, tego o najniższych dochodach, nawet te 100 zł miesięcznie robią dużą różnicę. Budżet państwa ma kosztować to niecały miliard, więc koszty nie będą wielkie. Pytanie tylko, czy sami przedsiębiorcy docenią ten dość symboliczny gest, czy uznają, że to jednak za mało.
Na szykowanych na przyszły rok zmianach ma zyskać około 1 000 000 osób, na kolejnych, które mają wejść w życie dopiero od 2026, w sumie 2,5 miliona przedsiębiorców. Minister finansów zapewnia w Radiu Z, że wyższa kwota wolna od podatku ciągle jest aktualna. Andrzej Domański podkreśla, że punkt za punktem rząd realizuje wyborcze zobowiązania. A czy obietnicę podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy uda się spełnić do 2027 roku? Dopytywał Bogdan Rymanowski.
To, do czego mogę się zobowiązać, to, że zrobię absolutnie wszystko, aby w trakcie tej kadencji ten postulat był zrealizowany. Przedstawię taki plan najpierw panu premierowi i później będę się nim dzielił publicznie.
Minister finansów zapowiedział też ograniczenie podatku Belki. Domański ma nadzieję, że stanie się to od 2026 roku. Wszyscy zyskamy na decyzji rządu w sprawie cen prądu. Mają być zamrożone przez kolejne 9 miesięcy przyszłego roku. Ekonomiści kręcą nosem, ostrzegają, że państwa nie stać na taki wydatek. Mrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na przyszły rok ma kosztować ponad 5 miliardów złotych. Pomoc powinna trafić do naprawdę potrzebujących, mówi profesor Stanisław Mazur, z którym na kongresie Open Eyes w Krakowie rozmawiał Przemek Taranek.
Jeżeli państwo pomaga, to wtedy, kiedy naprawdę musi i wtedy, kiedy to jest pomoc celowana. Każda inna szeroka interwencja wypacza rynek i na końcu my jako konsumenci, nie państwo, zapłaci za to rachunek.
No ale jakie są minusy? Skoro państwo stać, funduje wszystkim tani prąd, wszyscy zadowoleni.
Na końcu ktoś za to zapłaci. Bo możemy zapłacić w różny sposób. Na przykład sektorem energetycznym, który nie będzie miał środków na modernizację. Albo na zieloną transformację.
Na kongresie Open Eyes zaprezentowano wczoraj indeks wiarygodności ekonomicznej państwa. Raport przygotowany przez ekonomistów z największych polskich uczelni zwraca uwagę na takie problemy jak nadprodukcja ustaw i brak konsultacji społecznych, zbyt silne powiązania banków z państwem i słaba kontrola nad finansami publicznymi. Jedną z bolączek jest niejasny system podatkowy, podkreśla dr Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych.
Dla biznesu nie zawsze ważne jest, jak wysoki jest podatek.